Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wkoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: To my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj Pan Jezus chce nas nauczyć właściwego stosunku do dóbr materialnych. I może na początku trzeba byłoby sobie uświadomić pewne rzeczy dotyczące samego Jezusa, bo często gdzieś w różnych wypowiedziach pojawiają się takie argumenty, że Jezus był taki ubogi, że nic nie miał, nic nie posiadał. I z tego można wywnioskować też, że może z niczego nie korzystał. Owszem, sam o sobie powiedział, że lisy mają nory, a ptaki powietrzne gniazda, ale on nie ma gdzie głowy skłonić. Ale prawda jest taka, że jak się spokojnie wczytamy w Ewangelię, to zobaczymy Chrystusa, który chętnie przyjmuje zaproszenia na wystawne kolacje do bardzo bogatych ludzi, na przykład do celnika. To jest człowiek, powiedzielibyśmy współczesnym językiem, z budżetówki, na etacie, któremu dobrze się wiedzie. I on idzie tam. Kiedy wjeżdża triumfalnie do Jerozolimy, tuż przed świętem Paschy, by tam wtedy w czasie tych świąt umrzeć, wjeżdża na osiołku. I my byśmy chcieli tak przełożyć dosłownie, nie? Żeby dzisiaj wszyscy na osiołkach jeździli. No nie. Czasy się zmieniły. Nasza cywilizacja postępuje naprzód. No to czasami pewne wynalazki powstają z lenistwa, nie oszukujmy się. Człowiek leniwy sobie udoskonala życie, ale nie ma prostego przełożenia. Musi być przełożenie przez analogię. Nie wszedł pieszo, tylko skorzystał z zaoferowanego mu środka transportu. A to był całkiem niezły środek transportu. A dzisiaj byśmy chcieli tamtą kalkę sprzed 2000 lat włożyć na dzisiejszy Kościół, na dzisiejszych chrześcijan i domagamy się tak naprawdę dziadostwa. Nie ubóstwa, tylko dziadostwa. Żeby kościoły, nie wiem, się pozawalały, żeby nie remontować niczego, nie dawać na kościół, bo Pan Jezus na osiołku wjechał. Tylko zrób sobie przełożenie, że ten osiołek to jest już jakiś środek lokomocji w tamtych czasach. Inny przykład. Przychodzi kobieta i chce namaścić Chrystusowi nogi. I co robi? Rozbija flakonik alabastrowego olejku. Później Judasz się gorszy i podaje tam cenę za ten olejek. Jakby to przełożyć na dniówkę pracy współcześnie, bo to jest jedno z kryteriów, które nam może pozwolić zrozumieć, ile to mogło być warte. Przy takim prostym rachunku to było gdzieś 30 tysięcy złotych. Widzieli Państwo kiedyś perfumy za 30 tysięcy złotych? Bo ja nie. A ona mu to wlewa na nogi i mu namaszcza takimi perfumami jego stopy. Grubo, prawda? I wiele, wiele jeszcze innych takich właśnie przykładów, gdzie Jezus się nie broni przed tym, on z tego korzysta. Jak mają spożyć Paschę, to mówicie tam będzie taka sala usłana, powołajcie się na mnie. Wszystko elegancko jest. Zwłaszcza jeśli chodzi o Kościół albo jeśli chodzi o liturgię, to nie może być dziadostwa. Święty Jan Maria Vianney, święty kapłan, który miał problemy z nauką, nie mógł łaciny zdać, ale świętym kapłanem był, siedział w konfesjonale non-stop, spowiadał ludzi i jadł kartofle z parnika. Ale jak kupował ornaty, jak kupował kielichy, to wszystko z górnej półki. Bo dla Boga nie może być dziadostwa. I nie mylmy podstawowych pojęć. Jezusowi chodzi o ubóstwo w duchu, co znaczy, że mamy być wolni od tego wszystkiego, że mamy umieć z tego korzystać, że nie może nam to przesłonić i Boga po pierwsze, i drugiego człowieka, bo tu jest problem, tu jest pies pogrzebany. Natomiast to nie jest grzech posiadać, to nie jest grzech być bogatym. Jezus mówi, będzie trudniej, dlatego że to wciąga, dlatego że to zniewala, będzie trudniej. Ale nie mówi, że to jest niemożliwe, że bogaty nie znajdzie się w Królestwie Bożym. Ja, proszę Państwa, przez 13 lat, 14 rok już idzie, poznałem wielu ludzi, którzy byli dość bogaci, zwłaszcza kiedy pracowałem w Siedlcach, prowadziłem zespół Światełko i ci ludzie nas wspierali jako pewną działalność edukacyjną, muzyczną, ale też i kościelną. To byli bardzo bogaci ludzie, ale mieli dystans do tych dóbr materialnych. Umieli się nimi dzielić, nie oszaleli na ich punkcie, nie trzymali się ich kurczowo. I byli bogatymi, ale jednocześnie ubogimi w duchu. I jednocześnie spotkałem też wielu ludzi, którzy niewiele posiadali, którzy niewiele mieli, ale byli bogaczami w sercu. Można powiedzieć, że na zewnątrz byli dziadami, ale w sercu mieli ogromne bogactwo, bo mieli ogromne pragnienie bogactwa, ogromną dążność do bogactwa, ogromną zazdrość, zawiść i cały czas gadali o pieniądzach i cały czas zazdrościli pieniędzy i wypełniali tym, co to mają. Często nie widząc, ile tamci pracy wkładają, oni nie wkładając jej zupełnie, ale domagając się wiadomo czego. Musimy pewne pojęcia sobie poustalać, ale zobaczyć też, że dzisiaj Jezus przestrzega właśnie przed tym niebezpieczeństwem bogactwa. I pierwszy dzisiaj taki punkt wyjścia to jest człowiek, nazywany bogatym młodzieńcem, chociaż tu w tej wersji u świętego Marka on nie jest wcale nazwany młodym, wręcz przeciwnie, z tego jak on się wypowiada, można by wywnioskować, że on był dostojnikiem żydowskim, bo zwraca się do Jezusa nauczycielu, tak się do niego zwracali uczeni w piśmie. I nie ma mowy o tym, że on gdziekolwiek tutaj jest młody, tylko że od młodości przestrzegał przykazań. Jest on, tak byśmy powiedzieli, no dobrym człowiekiem, może inaczej rzecz ujmując, przyzwoitym człowiekiem, ale jakoś jednak nie znajduje chyba szczęścia i przychodzi do Jezusa. To, co możemy powiedzieć dobrego o nim, to po pierwsze, że on biegnie za tym Jezusem, że on go szuka. Druga sprawa, że pada przed nim na kolana, czyli przed kim się klęka? Przed Bogiem. Oddaje mu boską cześć. Więc jest świadomy. I po trzecie, zadaje bardzo istotne, egzystencjalne pytanie. Co mam czynić, żeby się zbawić? Co jest w życiu najważniejsze? Jakie są priorytety życiowe, żeby osiągnąć takie szczęście, które się nie skończy? Jezus, przejrzawszy jego duszę, mówi, wypełniasz przykazania, jest okej, jest nieźle, jest bardzo dobrze. Tylko zwróćmy uwagę, że tam jest mowa tylko o tych przykazań z tak zwanej drugiej tablicy Mojżesza. Nie ma nic z tej pierwszej, czyli nie ma nic o relacji do Pana Boga. Czyli on był poprawny, on się trzymał przykazań. Owszem, to nie jest źle, ale kiedy mówi mu, gdzie leży problem, kiedy demaskuje go, chociaż patrzy na niego z wielką miłością. To też, jak Jezus reaguje, to jest też niesamowite. Patrzy na niego z miłością. ukochał go, w innych tłumaczeniach jest napisane. I mówi, problem leży w twoim nieuporządkowaniu wobec bogactwa. Miał bowiem wiele posiadłości. I w formie takiego paralelizmu Marek pisze, że spochmurniał i zasmucił się, żeby podkreślić, jak wielki smutek zagościł w jego sercu. A zatem miał wiele, ale wcale nie był szczęśliwy. My czasami ulegamy takiemu złudzeniu, że patrzymy na bogatych ludzi, to myślimy sobie, że jacy oni muszą być szczęśliwi. A tam często jest patologia. Tam często są kłótnie i nieporozumienia. Tam naprawdę często nie ma czego zazdrościć. Ale tak to już jest w naszym życiu, że my na ten świat przychodzimy z niczym, odchodzimy też z niczym, a kłócimy się o wszystko. Pewna znajoma rodzina, która zajmuje się pewnym biznesem, ich zasięg jest mało, że na całą Polskę, na całą Europę, kłócą się bracia, bo spadły dochody, bo nie idzie tak jak wcześniej, kłócą się. I to, co było piękne, można powiedzieć takie cygańskie życie, wszyscy w jednym miejscu, razem, radość, rodzice integrowali ich wszystkie, teraz nagle pieniądz staje się kością niezgody. Bo przychodzimy nadzy i odchodzimy nadzy, a kłócimy się o wszystko. I po co? I Jezus pokazuje w formie takiego kontrastu, jak to może utrudnić życie. Ten słynny wielbłąd. Tutaj różne są interpretacje tego fragmentu. Mnie bardzo przekonuje, że tu nastąpiła taka pomyłka podczas przepisywania i zamiast słowa, nie wiem jaki jest akcent, proszę wybaczyć, będę tak po swojemu to mówił, w języku greckim słowo kamilos, czyli powróz, sznur, gruba lina, zostało zamienione na kamelos, czyli wielbłąd. My to słowo znamy, bo kamel po angielsku to wielbłąd. Już nie chcę mówić, że takie papierosy kiedyś mój wuj opalił. No i tu widzimy, że pomijając tam tą pomyłkę, że ten kontrast jest. No bo jest jakaś igła i jakaś tam ma dziurkę i teraz no nitka się zmieści, ale powrót się już nie zmieści. To jest wystarczający kontrast. Natomiast no, inna interpretacja mówi, że tam chodziło o jakąś szczelinę czy jakąś bramę prowadzącą do miasta Jerozolimy i żeby wielbłąd mógł przez nią przejść, to musiał ten właściciel wielbłąda pozdejmować te wszystkie bagaże, które pouczepiane były na bokach tego zwierzęcia. Tak czy inaczej chodzi o pewien radykalizm i pewien kontrast, o pokazanie, że jak to jest trudne, jeżeli człowiek tak urośnie, tak się, przepraszam za określenie, upasie tym bogactwem i że wtedy staje się to no nie tyle niemożliwe, co utrudnione, a przez to też niebezpieczne. I dalej Jezus mówi, że to, co dla nas wydaje się być niemożliwe, dla Boga jest możliwe. Ale właśnie, gdzie jest ten Bóg w tym wszystkim? No właśnie w życiu tamtego, tego powiedzmy młodego człowieka, czy niemłodego, zabrakło tej relacji z Bogiem. On był poprawny, on wszystko wykonywał, ale gdzie była relacja z Panem Bogiem? A tu chodzi przede wszystkim w naszym życiu, chrześcijańskim życiu, nie wiem jak to jeszcze nazwać, jakiego synonimu użyć, o relację, o więź, o miłość, o przyjaźń z Jezusem Chrystusem. Co znaczy być przyjacielem? To znaczy spotykać się, to znaczy rozmawiać się, poznawać się, rozumieć się. A my często też sprowadzamy nasze chrześcijaństwo do odfajkowania na przykład niedzielnej mszy świętej, do bycia poprawnym w takiej, a nie innej dziedzinie, do gadania później, że przecież nie ukradłem, nie spaliłem, niczego złego nie zrobiłem, jestem fantastyczny w ogóle. Prosto do nieba kanonizacja. No nie, bo w tym nie było zaangażowania, bo w tym nie było żywej relacji, bo tyś jakieś formalne kryteria spełniał, ale nie było w tym życia, bo nie było w tym Ducha Świętego. I dlatego Jezus to dzisiaj pokazuje, żebyśmy przejrzeli na oczy. A ja mam wrażenie, że my czasami się zachowujemy tak, jakbyśmy mieli zaczadzony umysł, albo przynajmniej jakiś zaciemniony. Proszę Państwa, jak się odetnie pewne bodźce, to nie rejestruje się świata, który jest wokół nas w należny sposób. Ja czasami patrzę z przerażeniem, jak tutaj rolnicy jeżdżą wielkimi, ciężkimi ciągnikami z takimi słuchawkami, które są przeznaczone do prac w wielkim hałasie. I oni wyjeżdżają w tych słuchawkach na drogi publiczne. Tak nie można robić. To jest zabronione. Za to mandat grozi z tego, co się orientuje. Dlatego, że jak idziesz po drodze publicznej, musisz mieć wszystkie bodźce. A ty jeśli nie słyszysz, to przyjdziesz człowieka i nie będziesz słyszał. I my tak czasami w życiu codziennym mamy. Że niby jedziemy, niby wysoko siedzimy, ale coś jest zatkane, nie? Mam zatkane uszy na przykład na Słowo Boże, a dzisiaj nam mówi autor listu do Hebrajczyków, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne, jak miecz obosieczny, zdolny osądzić pragnienia i myśli serca. Tamten człowiek chciał być szczęśliwy, przyszedł do Chrystusa. A co jest twoim pragnieniem? Czy ty chcesz być szczęśliwy? I do kogo idziesz po to szczęście? Do władzy? Może do demona? Komu się kłaniasz? Przed kim klękasz? Tamten przyszedł do Jezusa. W dobrą stronę skierował swoje kroki. I mówi też list do Hebrajczyków. Jest ten, który widzi wszystko i słyszy wszystko i któremu musimy zdać rachunek. Kiedyś przyjdzie taki moment, że wszyscy będziemy równi, bo wszystkich zasypie piach. I będziemy musieli zdać rachunek, ile żeśmy dobra zrobili. Czy widzieliśmy potrzebujących? Czy się podzieliliśmy z tym, co mieliśmy? Czy bogactwo i zdobywanie kolejnych stopni kariery i dobrobytu było jedynym celem? Czy może coś innego było twoim celem? No ale jak się ma zatkane uszy, jak tymi słuchawkami na ciągniku, to, na Słowo Boże, to się nie rozpozna tego, co jest moim pragnieniem, co mi drzemie w sercu. A inny przykład, to jakby jeszcze do tego ciągnika ciemne szyby zrobić. I jeszcze później sobie wmawiać, że co? Przecież jeszcze lepszy kontrast jest. Jak ja tym ciągnikiem jadę, to jest pełne słońce, to ja nawet lepiej widzę. Tak, tylko dopóki nie przyjdzie zmrok. Kiedy nie przyjdzie życiowy zmrok i wtedy już nic nie widzisz. Tak samo jest z naszym umysłem, który jeśli podda się pewnemu światowemu życiu, pewnym priorytetom, które są w świecie istotne, a nawet inaczej rzecz ujmując, pewnym szatańskim pokusom, na przykład pokusie bogactwa, to będzie miał zaciemniony umysł i nie będzie widział rzeczywistości taką, jaka ona jest i będzie siebie okłamywał. A to jest najgorsze kłamstwo. Proszę Państwa, ja lubię często, nie mam niestety banknotu przy sobie, ale sprawdźcie sobie w domu. Lubię powoływać się na ten napis, który jest tam na polskich banknotach. Że te banknoty emitowane przez Narodowy Bank Polski są prawnym środkiem płatniczym. I dopóki są środkiem do tego, żeby czynić dobro, to jest wszystko okej. Okay. Ale jeżeli są celem samym w sobie, to już jest wielkie nieszczęście i wielkie niebezpieczeństwo. I trudno takiemu będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. I przyjdzie czas taki, żeby się od tego odciąć. Kiedyś jeden mądry ksiądz mi powiedział, że ksiądz w swoim życiu powinien dwa razy wyzerować. Cokolwiek to znaczy. Ja to rozumiem jako pewnego rodzaju bankructwo. I powiem wam więcej, że mam już jedno takie wyzerowanie za sobą. Mam takie wyzerowanie za sobą. Kiedy wracałem z Krakowa, z rekolekcji i mało, że mi się spaliły klocki, to i tarcze się starły. I nawet nie miałem pieniędzy, żeby kupić te tarcze. I były dotaczane, bo tak było taniej. I wiem, co to znaczy wyzerować. I to jest błogosławione uczucie. W środę pożegnałem kolegę, który na 6 lat na kontrakt wyjeżdża do Boliwii. Ja wam reklamowałem Marcina Dudzińskiego, który już w Boliwii jest, a teraz wyjechał, 18 października wyjeżdża Paweł Wysokiński, też mój kolega z roku. Wiecie, jak pojedzie? Z jedną 20-kilogramową walizką. Ja to podziwiam. Nie wiem, czy wy podzielacie moje zdanie. Ja to podziwiam. Siąść w samolot z 20-kilogramową walizką i pojechać na drugi koniec świata, żeby ewangelizować ludzi. Na 6 lat. No ja tak nie potrafię, ja się muszę nawrócić, bo ja coraz większą ciężarówką przyjeżdżam na kolejne parafie. Tak, to jest mój problem, staję w prawdzie teraz, próbuję przejrzeć na oczy. I to jest mój balast, i to mnie obciąża, i to mi utrudnia życie. Potrafiłbyś wziąć cały dobytek w 20-kilogramową walizę i pojechać na drugi koniec świata, żeby głosić Ewangelię? To jest niesamowite. To jest cud jakiś, to jest ta właśnie wolność. I tam nie ma smutku, tam jest radość na to, co będzie. To jest młodzieniec, który może być też był bogaty, chodził po dobrych parafiach. Ale wobec wezwania Jezusa, bo dzisiaj słyszymy też powołanie, zostaw to, sprzedaj wszystko, co masz i pójdź za mną. Ten usłyszał i chce iść za Chrystusem. I chce jechać gdzieś tam do jakiejś Boliwii. Rozumiecie to? Wyzerować. Boję się tego drugiego wyzerowania. Bo po ludzku człowiek się boi. Bo też szuka swoich zabezpieczeń, bo chciałby, żeby było ciepło, żeby mieć co jeść. Po ludzku jest to trudne. Ale musi dwa razy, więc pewnie przyjdzie kiedyś taki moment, że trzeba będzie wyzerować. I cała rzecz polega na tym, jak ja to przeżyję. Myślę, że jakimś takim otrzeźwieniem, takimi bardzo szybkimi rekolekcjami jest doświadczenie śmierci. Jak człowiek się dorabia i nagle w jednej chwili traci wszystko. Słyszeliście, co się wydarzyło pod Lubartowem. Zginęło dziecko, bodajże 6-latek. Zaczęli szukać, nie wiedzieli, gdzie jest, wzywali policję. Okazało się, że weszło do paszowozu i zostało zmielone, przepraszam za drastyczne obrazy, zmielone przez ten paszowóz. Podobno ojciec oszalał. W jednej chwili zmienia się wszystko. Ukochany syn, zmielony przez jakąś maszynę. Rozumiesz to? W jednej chwili. Ja cię nie chcę straszyć, ale takie jest nasze życie. Jedna chwila może wszystko zmienić. I po co tak dążysz? Po co lecisz? Po co jest na oślep? Bogacisz się tylko i wyłącznie. Czy to jest najważniejsze w życiu? Wszystko zostawisz. Przecież karawan nie ma, jak to mówią, przyczepki i ten, nic nie włożysz, nic nie włożysz. Do trumny ci różaniec włożą i książeczkę. I daj Boże, żeby ci tak zrobili, żeby się modlili przy twojej śmierci, żebyś katolicki pogrzeb miał. Ale nie, no bo przecież kusi nas to i tamto. I więcej, i bardziej. Jezus mówi, będzie trudno takim. Musisz mieć właściwy stosunek, dlatego że tu chodzi o to, żeby ci to wszystko nie przesłoniło Boga. Żebyś miał właściwą relację, bo wtedy, kiedy ci przesłoni Pana Boga, to jesteś przegrany. Bez Boga ani do proga. A dlaczego Pan Bóg dopuszcza takie sytuacje? On nie jest zły. On nie chciał śmierci tego dziecka. Ale Pan Bóg dopuszcza takie sytuacje, żebyśmy otrzeźwieli wreszcie. I dopuszcza je również dlatego, że w Piśmie Świętym jest napisane w Starym Testamencie, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym. I Jego, przepraszam za określenie, szlak trafia. Jak widzi, co ty wyprawiasz ze swoim życiem. Jak ty się zadajesz z miernotą. Oto masz ofertę najwspanialszą. Jezus Chrystus, którego śmierć jest wiarygodna, bo umarł z miłości do ciebie i do mnie. Za nasze grzechy. A ty wybierasz coś innego. Wybierasz chore układy, chore relacje, wybierasz władzę, wybierasz pieniądze. To ci nie da szczęścia. I dlatego Pan Bóg się wścieka. Bo kocha nas miłością zazdrosną. Bo wie, że szczęście może być tylko w Nim i że On to szczęście może dać. A ty dalej się zadajesz z miernotą. I dlatego będzie ci rozwalał te wszystkie twoje domki z kart. Żebyś wreszcie przejrzał. I to jest błogosławieństwo. To rozwalenie tych domków. To jest błogosławieństwo, to wyzerowanie. A jeszcze większym błogosławieństwem jest, tak jak ten misjonarz, przejrzeć i dojść do tego drogą własnego rozumowania albo drogą otwarcia serca na Ducha Świętego, żeby przejrzeć i zdecydować i wybrać, zanim nas spotka takie czy inne nieszczęście. Niedługo listopad, będziemy się modlić za zmarłych. To jest wspaniała okazja do tego, kiedy będziemy chodzili na groby naszych zmarłych, żeby sobie pewne rzeczy przemyśleć. Niech to będzie czas modlitwy za tych naszych bliskich, którzy nam przekazali coś więcej niż tylko parę hektarów, ale też często przekazali nam i wartości, i przede wszystkim wiarę. Niech to będzie czas wdzięczności. Niech to będzie czas takich też rodzinnych spotkań i uświadomienie sobie, gdzie są moje korzenie. Skąd ja jestem? Bo jak ja nie wiem, skąd ja jestem, to nie wiem, kim ja jestem teraz. A jak nie wiem, kim ja jestem, to jaka jest moja przyszłość? Melchior Wańkowicz, może to nie jest zbyt dobry autorytet do cytowania na ambonie, ale powiedział takie słowa. One są trochę niechrześcijańskie, ale mądrość pewną zawierają. Nie podam ręki nikomu, kto nie wie, jakiego prababcy z domu. Wiesz, jak twojej prababce było z domu? To jest pytanie właśnie o naszą przeszłość, naszą historię, ale to jest pytanie też o naszą tożsamość. Kim ja jestem? Z jakiej rodziny? Kim byli moi przodkowie? Siądźcie z dziećmi. Wypiszcie, zróbcie jakieś drzewo genealogiczne. Albo będziecie siadać do pisania kart wypominkowych. To jest modlitwa. To jest modlitwa ze zmarłych. Możemy im pomóc przepchnąć ich do nieba. Może oczekują tej modlitwy, ale to też będzie miało wyśmienity skutek taki społeczno-rodzinny. Żeby sobie uświadomić, kim ja jestem. Nie podam ręki nikomu, kto nie wie, jakiego prababcy z domu. Popiszcie sobie to, rozpiszcie, wypiszcie na kartach wypominkowych, polećcie kościołowi w modlitwie. To jest coś najwspanialszego, co można zrobić. I to też ustawia pewną hierarchię wartości. Co jest ważne w obliczu śmierci? Co byś ze sobą zabrał? Co byś wziął? Najważniejsza jest miłość i z tego będziemy tam rozliczani na końcu. Amen.